O cesarzu i ludziach zewsząd i znikąd. Jaśnie oświecony, współrządzący z matką cesarz jest przystojnym 30-kilkuletnim mężczyzną i już dwukrotnym wdowcem. Podobno zarzekał się, że trzeci raz się nie ożeni, co wiele panien z najlepszych domów przyprawiło o melancholię. Jest zamknięty w sobie i, tak mówią ci, co go znają bliżej, nieśmiały. Cesarz i nieśmiały. Dodaje sobie odwagi lekkim podniesieniem brwi. Wydaje mu się wtedy, że patrzy na wszystkich z góry. Jego kochanki mówią, że w łóżku jest jak nieobecny i szybko kończy. Dużo czyta. Koresponduje z Fryderykiem Pruskim, którego w skrytości ducha podziwia. Naśladuje go w tym, że czasem inkognito wychodzi na miasto przebrany za zwyczajnego żołnierza i w ten sposób na własne oczy widzi, jak żyją jego poddani. Oczywiście dyskretnie towarzyszy mu również przebrana obstawa. Zdaje się, że ma skłonność do melancholii, jako że interesują go ludzkie ciało i jego tajemnice. Te wszystkie kości, szczątki, czaszki ludzkie. Zajmują go też wypchane zwierzęta i rzadkie monstra. Urządził wspaniałą wunderkamerę, do której zabiera gości. Bawi go ich dziecinne zdziwienie, ich wstręt pomieszany z fascynacją. W takim momencie bacznie się gościom przygląda. Tak. Opada z nich ten grzeczny uśmiech, ten przymilny grymas, jaki wszyscy mają na twarzy, gdy obcują z cesarzem. Wtedy widzi, kim naprawdę są. Chciałby wkrótce zamienić tę wunderkamerę na zbiór uporządkowany, systematyczny, podzielony na klasy i kategorie. Wtedy kolekcja osobliwości stanie się muzeum. Będzie to epokowe przejście. Wunderkamera to świat stary, chaotyczny, pełen anomalii i niepojęty rozumem. Muzeum zaś to świat nowy, oświecony światłem rozumu, logiczny, sklasyfikowany i uporządkowany. To muzeum, gdy powstanie, będzie pierwszym krokiem do dalszych reform, naprawy państwa. Marzę na przykład o tym, żeby zreformować rozrośniętą i zbiurokratyzowaną administrację, która pochłania ogromne sumy ze skarbca i nade wszystko znieść poddaństwo chłopów. Pomysły tego rodzaju nie podobają się jego matce, cesarzowej Marii Teresie. Uważa je za nowomodne dziwactwa. Zupełnie się w tych kwestiach ze sobą nie zgadzają. Lecz akurat kwestia Żydów zajmuje ich oboje. Zadanie, jakie postawił przed sobą młody cesarz, polega na tym, by uwolnić Żydów dla ich własnego dobra od średniowiecznych zabobonów. Bowiem teraz naturalne i niewątpliwe talenty tego ludu wykorzystywane są do różnych kabał, podejrzanych spekulacji i bezproduktywnych rozważań. Gdyby mogli się porządnie kształcić na równi z innymi, więcej pożytku przynieśliby cesarstwu. Matka cesarza chciałaby ich przeciągnąć na jedynie prawowitą wiarę i jak słyszała, mogłoby to się udać z wieloma. Gdy więc na liście zabiegających o audiencję u cesarza z okazji jego imienin pojawia się nazwisko Józefa Jakuba Franka, Józef II i jego matka są wielce zadowoleni i ciekawi, jako że o Franku i jego córce mówią już wszyscy. Polecają Jakuba współtowarzysze z loży, więc cesarz zaprasza tę dziwną parę ojca i córkę z chęcią i ciekawością na czas przeznaczony dla artystów i właśnie do wunderkamery. Prowadzi ich teraz między gablotami, w których zgromadził kości starożytnych zwierząt i ludzi gigantów, jacy kiedyś podobno żyli na ziemi. Z Frankiem rozmawia przez tłumacza. Z jego córką mówi po francusku. Stwarza to pewien dyskomfort. Dlatego najpierw skupia się na ojcu. Jednak kątem oka patrzy na tę interesującą kobietę i widzi, że jest nieśmiała i niezbyt pewna siebie. Plotki o jej urodzie zdają mu się przesadzone. Jest ładna, ale nie jest to piękność olśniewająca. Zna dużo piękniejszych kobiet. Z zasady jest wobec nich podejrzliwy i nieufny. Tkwi w nich coś pokrętnego i zawsze są interesowne. Ale ta wydaje się prostolinijna i spłoszona, nie wabi i nie udaje. Jest nieduża. W przyszłości, jak wszystkie kobiety wschodu, będzie pulchna. Teraz osiągnęła stan pełnego rozkwitu. Ma bladą, jakby leciutko seledynową cerę, bez rumieńców. Ogromne oczy i wspaniałe włosy ułożone wysoko. Na czoło i szyję spadają piękne, zalotne loczki. Jej malutkie ręce i stopy sprawiają wrażenie niemal dziecinnych. Nie ma w sobie tej dostojności, co jej ojciec. Wysoki, dobrze zbudowany, brzydki i pewny swego. Cesarz z przyjemnością znajduje, że Ewa mimo onieśmielenia potrafi być dowcipna. Robi mały test. Prowadzi ich do półki, na której w wielkich słojach pływają w mętnym płynie ludzkie embriony. Większość z nich to okazy spotworniałe. Jedne mają podwójne głowy, inne zwielokrotniony tułów, jeszcze inne jedno wielkie oko, jak cyklopi. Ojciec i córka patrzą bez wstrętu, z zainteresowaniem. Dostają punkt. Potem idą do podłużnej gabloty wielkości człowieka, gdzie spoczywa Sibylla. Jak o niej myśli. Woskowy model kobiety z twarzą w ekstazie, z otwartym brzuchem, w którym można obejrzeć układ jelit, żołądka, macicy i pęcherza. Zwykle kobiety przy tym eksponacie mdleją, albo robi im się co najmniej niedobrze. Jest ciekawy reakcji tej Ewy Frank. Ona zaś pochyla się nad gablotą i z wypiekami ogląda wnętrze brzucha. Potem podnosi głowę i patrzy na cesarza pytająco. — Kto był modelką? Cesarz śmieje się rozbawiony. A potem cierpliwie tłumaczy, jak wykonano ten niezwykle dokładny woskowy model. Gdy wracają z Wunderkamery, Jakub przez tłumacza rozwlekle opowiada o swoich znajomościach w Warszawie, wtrącając co chwilę jakieś nazwisko, które mogłoby coś cesarzowi powiedzieć, ale niestety nie mówi. Dwa razy wspomina o Kosakowskiej. Wie, że sekretarz jego cesarskiej mości będzie pamiętał wszystkie te karkołomne nazwiska i daje do dokładnego sprawdzenia. Cesarz pierwszy raz rozmawia z ludźmi takimi jak oni, to znaczy Żydami, którzy Żydami być już przestali. Jedna uporczywa myśl nie daje mu spokoju. Gdzie mianowicie podziała się ich żydowskość? Nie widać jej ani w wyglądzie, ani w manierach. Ewa mogłaby uchodzić za Włoszkę czy Hiszpankę. Dla jej ojca nie ma nacji, do której można by go zaliczyć. To oryginał. Kiedy zwraca się do niego z jakimś bezpośrednim pytaniem, czuje wręcz, jak obija się o twarde, żelazne mury jego woli. Wyczuwa niesamowicie mocne granice ja tego człowieka. To są ludzie zewsząd i znikąd. Przyszłość ludzkości. Audiencja trwała niecałą godzinę. Jeszcze tego samego dnia cesarz każe wysłać do Franków list z zaproszeniem do letniej rezydencji w Schönbrunn. Jego matka, która widziała ich przez pierwsze 5 minut, do Wunderkamery chodzić nie lubi, mówi, że potem ma złe sny, podziela dobrą opinię syna. Mówi, że tacy ludzie są pożądani w państwie. Nie dosyć, że katolicy, to jeszcze wydają, jak jej już zaraportowano, nawet i 1000 dukatów dziennie na utrzymanie dworu w Brünn. Gdybyśmy takich ludzi do naszego cesarstwa mogli zapraszać, kwitłoby lepiej niż Prusy Fryderyka puentuje, czym lekko rozdrażnia syna.